Jego głosu, aby poddawać się działaniu Jego Ducha Świętego. Kochani, najważniejsze w Kościele Jezusa Chrystusa, byśmy powiedzieli, najważniejszy jest Bóg Ojciec. Amen. Najważniejszy jest w Trójcy jedyny nasz Bóg, wspaniały Odkupiciel. Ale wiecie, co nam pozostało, kiedy Jezus Chrystus z tej ziemi odszedł do nieba? No, pozostał nam Pocieszyciel. Wspaniały Pocieszyciel, Duch Święty. I to jest ta osoba Trójcy, która w tej chwili tak najmocniej działa i przedstawia nam Ojca, przedstawia nam Syna. Jeśli nie wiecie, kto to jest Syn, to zapytajcie Ducha Świętego, to wam go przedstawi. Oto jest Syn. Poznajcie się, to jest Syn. Poznajcie się, to jest Ojciec. Duch Święty zapoznaje ciebie z Bogiem. Pokazuje ci, jaki jest Bóg. Pokazuje ci, co do ciebie mówi i w jaki sposób chce, abyśmy żyli. Kochani, ja się chciałem z wami podzielić w zasadzie w Starym Testamencie fragmentem Słowa Bożego i w Nowym Testamencie, ale rozpoczniemy od Starego Testamentu. Księga Nehemiasza. Księga Nehemiasza czytamy od 9 rozdziału. Może najpierw zacznijmy od 26 wersetu, a później sięgniemy kilka innych wersetów. Jest to strona 532. Strona 532, Księga Nehemiasza, 9 rozdział od 26. Wtedy stali się oporni i zbuntowali się przeciwko Tobie i odrzucili od siebie Twój zakon. Zabili Twoich proroków, którzy ich ostrzegali, aby ich nawrócić do siebie i popełnili wielkie bluźnierstwo. To też wydałeś ich w ręce ich wrogów, a ci ciemiężyli ich. W czasie ucisku zaś wołali do Ciebie, a wtedy Ty wysłuchałeś ich z nieba i według obfitego swego miłosierdzia dałeś im wybawicieli, którzy wybawiali ich z ręki ich wrogów. Lecz gdy znów zażyli spokoju, zawrócili do czynienia zła przed Tobą. To też na nowo wydałeś ich w ręce ich nieprzyjaciół, którzy ich ujarzmili. Wtedy znowu wołali do Ciebie i Ty wysłuchałeś ich z niebios i wyrywałeś ich wiele razy według obfitego miłosierdzia Twego. Ostrzegałeś ich, aby ich nawrócić do swego zakonu, lecz oni podle postąpili i nie słuchali Twoich przykazań i grzeszyli przeciwko Twoim prawom. Jeżeli je człowiek wypełnia, żyje. Lecz oni odwracali się do nich plecami, usztywniali swoje karki i nie usłuchali. Przez wiele lat okazywałeś im cierpliwość i ostrzegałeś ich przez swego ducha, za pośrednictwem swoich proroków, lecz oni nie przyjęli tego w swoje uszy. To też wydałeś ich w moc ludów różnych krajów. Dzięki obfitemu miłosierdziu Twojemu nie wygubiłeś ich i nie opuściłeś, gdyż Ty jesteś Bogiem litościwym i miłosiernym. Teraz więc Boże nasz, Boże wielki, potężny i straszny, który dotrzymujesz przymierza i łaski, niechaj nie wyda Ci się małym cały ten mozuł, jaki nas spotkał, naszych królów, naszych książąt, kapłanów, naszych proroków i naszych ojców oraz cały lud Twój od czasów królów asyryjskich aż do dziś dnia. Wszak Ty jesteś sprawiedliwy we wszystkim, co przyszło na nas. Ty dochowałeś wierności, ale my postąpiliśmy bezbożnie. Nasi królowie, nasi książęta, nasi kapłani i ojcowie nie wypełniali Twojego zakonu i nie zważali na Twoje przykazania i na Twoje napomnienia, których im udzielałeś. Gdy jeszcze byli w swoim królestwie, mimo obfitych dóbr, które im dałeś w ziemi rozległej i urodzajnej, którą im dałeś, nie służyli Ci i nie odwrócili się od swoich złych uczynków. Tak tedy jesteśmy dziś niewolnikami w ziemi, którą dałeś naszym ojcom, aby z jej plonów i dóbr spożywali, otośmy w niej niewolnikami. Obfite swoje płody przynosi ona królom, których ustanowiłeś nad nami za nasze grzechy. Oni władają nad naszymi ciałami i nad naszym bydłem według swojego upodobania. Przeto jesteśmy w wielkim ucisku. W związku z tym wszystkim zawieramy i spisujemy umowę, którą po opieczętowaniu podpisują nasi książęta, lewici i kapłani. Na opieczętowanym piśmie są podpisani namiestnik Nehemia, syn Hakaliasza i Sedekiasz, no i tak dalej. Jest tutaj wymienionych bardzo wielu, 84 podpisy zebrali. I dalej jest powiedziane, a reszta ludu, kapłani, lewici, odźwierni, śpiewacy, niewolnicy świątyni oraz wszyscy, którzy się odłączyli od obcej ludności, a przyłączyli do zakonu Bożego, ich żony, synowie i córki, wszyscy, którzy mają dostateczne zrozumienie, przyłączają się do swoich braci, do swoich dostojników pod klątwą i przysięgą, że będą postępować według zakonu Bożego, który został nadany za pośrednictwem Mojżesza, sługi Bożego, i że będą przestrzegać i wypełniać wszystkie przykazania Pana Boga naszego, Jego prawa i przepisy, że nie będziemy wydawali naszych córek za mąż za pogan tej ziemi, ani córek ich nie będziemy brali na żony dla naszych synów, a jeśli poganie tej ziemi będą wystawiali na sprzedaż towary i różnorodne zboże w dzień sabatu, nie będziemy go od nich kupować w sabat lub w dzień święta. Zrzekniemy się także plonów w każdym siódmym roku oraz długu od każdego dłużnika. Nakładamy także na siebie zobowiązanie, że rocznie będziemy dawać 1/3 sykla na służbę Bożą w domu Bożym, na chleby pokładne, na stałe ofiary z pokarm, na stałe ofiary całopalne, na ofiary sabatowe, ofiary w dni nowiu i w święta uroczyste i na święta ucztowania, na ofiary przebłagalne za Izraela i na wszelkie roboty w świątyni naszego Boga. Następnie rozstrzygnęliśmy losem, my kapłani, lewici i lud, sprawę dostawy drewna. Ma się je sprowadzać do domu naszego Boga rok w rok według naszych rodów w określonych terminach, aby utrzymać ogień na ołtarzu Pana Boga naszego zgodnie z przepisem zakonu. Ma się też sprowadzać do świątyni Pana rok w rok pierwociny naszej ziemi i pierwociny owocu każdego drzewa i pierworodnych z naszych synów oraz pierworodne z naszego bydła zgodnie z przepisem zakonu. Pierworodne z naszej rogacizny i z naszych owiec będziemy sprowadzać do domu naszego Boga dla kapłanów pełniących służbę w domu naszego Boga. Także najprzedniejsze nasze ciasta i nasze dostawy, najprzedniejszy owoc każdego drzewa i mość i oliwę będziemy sprowadzać dla kapłanów do składnic domu naszego Boga, a dziesięcinę z plonów naszej ziemi dla lewitów, a są to lewici, którzy ściągają dziesięcinę we wszystkich miejscowościach, gdzie uprawiamy pola. A podczas ściągania dziesięciny przez lewitów kapłan z rodu Aaronowego będzie z lewitami. Dziesięcinę z tej dziesięciny sprowadzą lewici do domu naszego Boga, do składnic skarbca domu Bożego. Gdyż do tych składnic synowie izraelscy i lewici mają sprowadzać swoje dostawy ze zboża, z moszczu i oliwy. Tam też znajdują się przybory świątynne i pełniący służbę kapłani, odźwierni i śpiewacy. Nie zaniedbamy domu naszego Boga. Dokument sporządzony, dokument podpisany, 84 podpisy. To jak myślicie? To ma naprawdę wagę, prawda? To ma naprawdę wagę. Oczywiście Izraelici, jak taki dokument sporządzili, przysięgli na Boga, postanowili, że będą Bogu służyć. Aż po dzień dzisiejszy widzimy, że naród izraelski jest Bogu wierny. Nigdy już od Boga nie odstąpił. No wiecie, 84 podpisy do czegoś zobowiązują, prawda? Więc Izraelici, no jak żyli, tak żyli, ale teraz to już od tego momentu już nie będzie w ich życiu absolutnie żadnej wpadki, prawda? No i tak do dzisiaj to się ma, tak? Amen, tak? Amen. Coś nikt nie mówi amen, coś jakoś nikt nie potwierdza, jak to tam w Izraelu było, ci Izraelici, Żydzi, to lepiej brzmi, prawda? Żydzi, to tacy bezbożnicy. Oni tak bez Boga żyją, to taki naród, wiecie, no, taki Żyd, wiecie, no, no to już wszystko mówi, tak. A gdybyśmy tak od początku chcieli posłuchać o tym, jak to z narodem izraelskim jest, jak oni żyli, to byśmy tutaj sobie przeczytali od 9 rozdziału, tak od początku byśmy poczytali, to w domu sobie poczytajcie, ja na następnym nabożeństwie przepytam. Więc sobie poczytajcie, jak to od samego Abrahama, Bóg powoła Abrama, później zmienił jemu imię na Abraham. Tu jest wszystko to ujęte, wiecie? A później, jak naród izraelski był w niewoli, no właśnie, w niewoli w Egipcie. Za co to oni w niewolę do Egiptu popadli? No nie, dobrowolnie tam poszli, no bo był głód w ziemi, więc poszli tam, więc dobrowolnie dostali się do niewoli. No i w tej niewoli żyli, długo sobie żyli w tej niewoli, a później no Bóg ich wyprowadził przez Mojżesza i z Egiptu wyszło ich 600 tysięcy mężczyzn, takich kroczących, idących, mających siłę w nogach, prawda? 600 tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. No to policzmy, że 600 tysięcy mężczyzn to ma jakieś mniej więcej 600 tysięcy kobiet, prawda? No jakby tak policzyć, no powiedzmy może część z nich kawalerów były, no ale panny też były, prawda? No więc jakby nie policzyć i jakby jeszcze tak doliczyć do tego dzieci, to jakby nie liczyć, nawet skromnie licząc, to było to milion, a nawet ponad milion tej ludności wyszło z Egiptu. No i wiecie, jak naród izraelski wyszedł z Egiptu, jak ten milion wszedł do ziemi obiecanej, jak tyle mrówków tam trafiło, kochani, no to oni obsiedli wszystko, że wszystko aż czarno było od mrówek, prawda? Tak naród izraelski zapełnił ziemię obiecaną, tak zapełnił Kanaan, wyparł wszystkie ludy, które tam mieszkały, a ziemia została obiecana przez Boga dla narodu izraelskiego, ale to oczywiście nie była ich ziemia, więc ją ukradli sobie, pozabijali narody, ale okrutnicy oni byli, pozabijali narody, które tam mieszkały. No ale cóż, wtedy były okrutne czasy, więc każdemu było można mordować, wyrzynać, jego miejsce zajmować, jego żonę sobie wziąć, jego bogactwo sobie wziąć. No były dobre czasy, prawda? Na przykład podoba ci się jakiś dom, no to idziesz, zabijasz gospodarza, bierzesz jego żonę, bierzesz jego dom, bierzesz jego samochód i jest w porządku. Dzisiaj też by mogły być takie czasy, nie? No co? Podoba ci się jakiś dom, idziesz i bierzesz, prawda? Nie, kochani, czasy były zupełnie inne i Bóg inaczej osądzał ziemię, inaczej podchodził do ludzkości żyjącej na ziemi. I wtedy Bóg patrzył, że ludzie grzeszą, a dzisiaj Bóg nie patrzy, że ludzie grzeszą. W ogóle nie patrzy, nie zwraca na to uwagę, bo teraz to już jest nieważne, czy ludzie grzeszą, czy nie grzeszą, czy przestrzegają przykazań, czy nie przestrzegają. To już jest nieważne, prawda? No, no bo człowiek jak grzeszy, no to co? Co się z nim dzieje? No nic się nie dzieje, prawda? Jeżeli jest człowiekiem żyjącym w odstępstwie, no to co się z nim dzieje? No, no ma samochód, ma dom, dobrze mu się powodzi, prawda? No i kuszenie Boga uchodzi mu na sucho. Nic się nie dzieje specjalnie. I nawet ludzie, którzy tak patrzą i patrzą na tych ludzi, to mówią: Boże, Ty widzisz to wszystko i nie grzmisz. A nie, no grzmi trochę, troszkę grzmi i troszkę nieraz burze są, tak, wiatrów trochę się pojawia, tak, burzy trochę jest, troszkę grzmoty i troszkę, tak jak to brat Mieciu mówił ostatnio, tam grad taki był, taki duży bardzo, jak piłki golfowe, tak, tak. To. Ja nie wiem, jakiej wielkości jest piłka golfowa, nigdy w golfa nie grałem, ale przypuszczam, że to taka dosyć spore były te gradziny, że tak powiem. Także, kochani, no troszkę tam tego gradu się zdarza, no na tych grzeszników trochę. Brat Mieciu akurat wyjechał stamtąd, także okazuje się, że nie jest grzesznikiem, bo na niego ten grad nie trafił. Tak? Ale tych grzeszników tam to Bóg trochę tym gradem potraktował. No więc troszkę się dzieje, także różne takie rzeczy się wydarzają. Kochani, czy to tak się rzeczy mają? W Starym Testamencie rzeczy się działy dosłownie. Rzeczy się działy tak, w ciele, po prostu. Jeżeli Bóg widział, że ludzie grzeszą, to po prostu zsyłał na nich nagłą zagładę. i przychodzi na nich nagła zagłada i nie umkną i po prostu giną. I jeżeli w jakimś terenie ludzie mieszkali i grzeszyli i pogrążali się w coraz większym grzechu, to Bóg nie pozostawiał tego bez swojego wpływu, bez swojego działania. Nie pozostawiał tych ludzi od sobie, po prostu niech żyją, ja po prostu o nich zapomnę, nie będę na nich patrzył i to wszystko. Dzisiejsze czasy są innymi czasami, bo też i rzeczywistość jest inna, bo wróciliśmy do rzeczywistości, w której żył Adam w raju, kiedy go stworzył Bóg. Czy to oznacza, że Adam chodził nago po raju, to my też mamy zacząć nago chodzić i nie widzimy swojej nagości? Nie, nie, czasy są troszkę inne, bo to inaczej też wszystko przebiega, ale rzeczywistość duchowa jest właśnie taka, jak człowiek był w raju. Kiedy miał społeczność z Bogiem, kiedy Bóg przychodził, mówił do człowieka, człowiek słyszał, człowiek rozumiał i człowiek miał możliwość społeczności bezpośredniej z Bogiem. W Starym Testamencie człowiek nie miał bezpośredniej społeczności z Bogiem, ale kiedy Bóg chciał z człowiekiem rozmawiać, ja mówię o czasach, kiedy człowiek został z raju wygnany, to kiedy człowiek chciał rozmawiać z Bogiem, to musiał rozmawiać z Bogiem przez proroka, przez kapłana, musiał rozmawiać z Bogiem przez dokonywanie jakichś widocznych dla oka wydarzeń, dokonywanie jakichś przez Boga widocznych dla człowieka wizji, które człowiek musiał zobaczyć, bo inaczej ten Bóg dla człowieka nie istniał, po prostu nie istniał, nie ma Boga, po prostu nie ma Boga. Jak się coś nie wydarza, jak nie widzi coś nadprzyrodzonego, jak jakaś chmura się nie pojawia, jak jakieś światło z nieba nie przychodzi, jak się nie dzieją jakieś cuda, to człowiek mówi, nie ma Boga, nie ma Boga, z nami nie ma Boga, bo nic się nie wydarza. Dzisiaj Słowo Boże mówi, że my nie widzimy, a rozmawiamy z Bogiem, prawda? Nie widzimy, a jednak społeczność z Nim mamy. Dlaczego? Bo człowiek został zrodzony z ducha. Człowiek, tak jak umarł w raju, kiedy przyjął grzech do swojego życia, tak teraz zaczął żyć duchowo. Teraz zaczął rozumieć, co do niego Bóg mówi. I kochani, Słowo Boże mówi, tutaj czytaliśmy w 30 wersecie, przez wiele lat okazywałeś im cierpliwość i ostrzegałeś ich przez swojego ducha i właśnie za pośrednictwem proroków, za pośrednictwem kapłanów, za pośrednictwem króla, za pośrednictwem książąt, za pośrednictwem. Dzisiaj ludzie też woleliby rozmawiać z Bogiem przez pośredników. No bo wiecie tak, łatwiej jest rozmawiać z Bogiem przez pośredników, no bo jak to tak do Boga bezpośrednio przyjść? Bez pośredników? Wiecie, kochani, ja wam powiem, przez pośredników bardzo dużo tracicie w życiu. Bo gdybyście bezpośrednio towary kupowali nie przez pośredników, to byście mniej za nie płacili. Czy wiecie, że pośrednicy wam większą część kwoty zabierają, jak coś kupujecie? A jednak pośrednicy się wciskają, żeby wejść pomiędzy ciebie a producenta. Chcą wejść pomiędzy ciebie a producenta i się wciskają. Jeden pośrednik, ten pośrednik sprzedaje drugiemu pośrednikowi, a ci pośrednicy dopiero handlują z kimś tam, sprowadzają to do naszego kraju i przez 10 pośredników, z których każdy oczywiście wyrzeka się swojego zysku, no bo po co mu zysk? Jemu zysk jest niepotrzebny, on bez zysku sprzedaje. Także pośrednicy tak za darmo przekazują dalej towar i dociera do ciebie wreszcie od producenta towar, no po cenie oczywiście producenckiej, tak? Wiecie, czasami towar, który do was dociera, kosztuje 10 razy więcej niż u producenta. 10 razy więcej. 3 pośredników, 5 pośredników, każdy musi zarobić. I wiecie co? Ludzie są bardzo zainteresowani tym, żeby pomiędzy nami a Bogiem byli pośrednicy. A Słowo Boże mówi, że nie ma pośredników, jest tylko jeden. I to w zasadzie to jest takie troszkę problematyczne, czy to jest pośrednik, Jezus Chrystus. Czy to jest pośrednik? No w pewnym sensie tak, ale to jest Syn Boży. To jest Bóg. Czyli jeżeli przychodzisz do Syna Bożego, to Syn Boży powiedział, jak mnie widzisz, to widzisz kogo? Ojca mojego. A więc jeśli mnie widzisz, Jezus Chrystus mówi, jeśli ze mną rozmawiasz, to rozmawiasz jednocześnie z moim Ojcem, czyli bezpośrednio przychodzisz, w sumie bezpośrednio przychodzisz do Ojca. A Duch Święty? A kim jest w takim razie Duch Święty? Jakim to pośrednikiem jest Duch Święty pomiędzy Tobą a Bogiem Ojcem? Ano takim, że Duch Święty jest w jedności z Bogiem Ojcem i Synem Bożym. Jest w całkowitej jedności. Jeśli mówisz Boże, to w tym momencie do kogo mówisz? Do Ojca, Syna czy Ducha Świętego? Boże, pomóż mi! I teraz któryś z nich się odzywa. Zaraz, Duch Święty mówi, ale kogo prosisz o pomoc? Mnie, Ojca czy Syna? Boże, pomóż, Boże, ratuj. I w ostatniej chwili masz ciężką sytuację, gdzieś tam jakieś coś tam ci na nogę spadło i potrzebujesz Bożej pomocy i nie używasz niecenzuralnego słowa, tylko mówisz, Boże, pomóż. I teraz nie wiadomo, który Bóg ci ma pomóc. I oczywiście no, żaden ci nie pomoże, bo nie wie, który ma pomóc, nie? I jesteś bez pomocy. Czy tak to się rzeczy mają? Nie. Z Bogiem to jest tak, że jak mówisz, Boże, uwielbiam Ciebie z całego serca, to uwielbiasz Ducha Świętego, Boga Ojca i Syna. A jak mówisz, Boże Ojcze, uwielbiam Ciebie, no to oczywiście Syn, no, ja też bym chciał być uwielbiony, no, ale On uwielbia tylko Ojca. To nie tak działa. To nie tak działa. Ale kochani, dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że dzieci Boże potrzebują kontaktu z Bogiem. Dzieci Boże muszą zdać sobie sprawę z tego, że naród izraelski chybił. Naród izraelski ciągle wchodził w grzech. Naród izraelski ciągle odstępował od Boga. I Bóg Ojciec, i Duch Święty, i Syn Boży ciągle się starali przywołać tych ludzi do siebie. Chodźcie do mnie, przyjdźcie do mnie. Słyszymy ten głos w Starym Testamencie, słyszymy go tak pomiędzy Starym a Nowym, słyszymy go w Nowym Testamencie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Ale na samym początku co jest powiedziane? Przyjdźcie do mnie. Przyjdźcie do mnie, bądźcie ludźmi, którzy są ze mną w społeczności, którzy ze mną rozmawiają, którzy ze mną przebywają. Nie odstępujcie od mojego prawa. Kochani, ludzie w zasadzie no, takie wymyślili sobie powiedzenie i ono jest takie prawdziwe, takie dobre powiedzenie. Ludzką rzeczą jest błądzić, prawda? Ludzką rzeczą jest błądzić. No dobrze, ludzką rzeczą jest błądzić. Myślicie, że Bóg o tym nie wiedział? To Bóg dał mądrość ludziom i ludzie wymyśleli takie powiedzenie. Ludzką rzeczą jest błądzić, bo Bóg doskonale wie, że ludzie błądzą. A jak Bóg na to wpadł? Że tak się domyślił, że ludzie błądzą. A no wiecie, obserwował naród izraelski i wiecie, co jest powiedziane o Abrahamie, kiedy jeszcze on nie miał imienia Abraham. Jest powiedziane, że Bóg z Abrahamem zawarł przymierze. Zawarł z nim przymierze. Czy Abraham musiał coś zrobić, żeby Bóg zawarł z nim przymierze? No tak, musiał się bardzo Bogu przypodobać. Nie, nie. Wiecie, co jest powiedziane, co spowodowało, że Abram został wybrany? Jest powiedziane, Ty jedynie jesteś Panem, Ty stworzyłeś niebios i cały ich zastęp, ziemię i wszystko, co jest na niej, morza i wszystko, co jest w nich. Ty też wszystko to utrzymujesz przy życiu, a zastęp niebieski oddaje Ci pokłon. Ty, Panie, jesteś tym Bogiem, który wybrał Abrama i wywiódł go z Ur Chaldejskiego i nadałeś mu imię Abraham. I tu jest powiedziane, że zawarłeś z nim przymierze. Ale kiedy? Na samym początku tego wersetu jest powiedziane, a gdy stwierdziłeś, że serce jego jest ci wierne, zawarłeś z nim przymierze. Kochani, i to jest to, na co czeka Bóg od człowieka przez całą historię istnienia ludzkości. Od samego początku, kiedy Adam był postawiony w raju, Bóg oczekiwał od Adama, że Adam będzie mu wierny. Wiecie? I to jest takie dziwactwo Boże, wiecie? No Bóg czeka, że człowiek będzie wierny. No też przyszło mu do głowy. Czeka, że Bóg, że człowiek będzie wierny. To takie dziwne, prawda? Mąż jak się żeni z żoną, z narzeczoną, a później to już jest jego żona, to też taki dziwak. Czeka, że ona będzie mu wierna, nie? A żona czeka, że mąż będzie jej wierny, nie? Tacy dziwacy, nie? No jak można czekać na takie rzeczy, prawda? No, dziwactwo, prawda? No straszne dziwactwo. Że mąż czeka, że żona będzie wierna, a żona czeka, że mąż będzie wierny. To jest straszne dziwactwo. Dzisiaj ludzie już doszli to troszkę rozumu do głowy nabrali i zrozumieli, że to wcale tak nie jest. Że żona nie powinna czekać, że mąż będzie jej wierny, a mąż nie powinien czekać, że żona będzie mu wierna. No. W małżeństwie to przecież jest taki układ, taki ty robisz, co chcesz i ja robię, co chcę. I tylko razem mieszkamy. No. Ty masz swoje pieniądze, ja mam swoje pieniądze, rządzimy się tak, wiesz, swoimi prawami, a wierność to jest głupota. No, tak. Prawda? No. Także Bóg nie ma na co czekać, że człowiek będzie wierny. Wiecie, samo małżeństwo wskazuje nam na to, po co się ludzie pobierają, żeby sobie zaufać, żeby sobie nawzajem być wiernym. I Bóg, kiedy człowieka w raju postawił, oczekiwał, że on będzie mu wierny. Kiedy spotkał Abrama, który szukał Bożego oblicza, no to oczywiście spodobał mu się Abraham, szuka mojego oblicza, to ja mu się dam znaleźć. Ale ja poczekam, żeby sprawdzić, czy on jest wierny. A jak jest wierny, to zawrę z nim przymierze. Dopiero wtedy zawrę z nim przymierze. Kochani, Bóg ma wielkie obietnice dla człowieka. Chce go prowadzić, chce go błogosławić, chce mu dawać swoje łaski, swoje miłosierdzie, swoją dobroć, otoczyć go swoją opieką. Tutaj poczytajcie sobie w tym rozdziale, w tej modlitwie narodu izraelskiego do Boga jest to wszystko wymienione, jak Bóg jest wierny narodowi izraelskiemu, jak 40 lat prowadził ich przez pustynię. A oni przez całe 40 lat byli mu wierni? Nie byli mu wierni, ale Bóg czekał, że będą mu wierni. A może teraz już zaczną być wierni. Doprowadzę go ich do samej ziemi obiecanej. Pokażę im tą ziemię. Idźcie, wysłańcy, zobaczcie, jaką ziemię. Wiecie, co ja wam przygotowałem? Zobaczcie, co jest dla was przygotowane. Weszli posłańcy, wrócili. Byli wierni? No nie byli wierni. Ale Bóg mówi, to nic, poczekajcie, pokrążcie sobie jeszcze po tej pustyni i tak was wprowadzę tam, i tak wam przebaczę, i tak was błogosławię. Będę was wspaniale błogosławił. I kiedy weszli już do ziemi obiecanej, Mojżesz wprawdzie nie wszedł, ale Jozue z nim wszedł. No i Jozue prowadził naród, rozdzielił tamtą ziemię. Oni sobie, no i wiecie, no już takie błogosławieństwo, jak od Boga otrzymali, no to już w wierności teraz to można żyć. O! Wiecie, tu jest nawet powiedziane, żeby oni sobie poszli i żeby sobie pobudowali miasta, zdobyli warowne grody i żyzną ziemię, wzięli w posiadanie domy pełne wszelkiego dobra, drążone cysterny, winnice, gaje oliwne, drzewa owocowe w obfitości, jedli i byli syci, utyli, tak? Czyli grubi się zrobili i opływali w dostatki dzięki wielkiej Twojej dobroci. Wtedy stali się Tobie wierni. Tak się nie zaczyna werset następny. Wtedy stali się oporni i zbuntowali się przeciwko Tobie. I tak z narodem izraelskim było cały czas. Cały czas i cały czas. I po dzień dzisiejszy jest tak cały czas. Czy to naród izraelski jest tylko taki? Czy my chcemy osądzić Żydów i powiedzieć, oni są źli, my jesteśmy dobrzy? Naród polski jest wierny Bogu. Tylko polski naród w całym świecie jest najwierniejszy Bogu. To jest dopiero wierny naród Bogu. Bóg powinien wybrać nas, nie Żydów, powinien nas wybrać, bo my to dopiero jesteśmy wierni. Może nie wszyscy Polacy, ale ja to na pewno jestem wierny. Ja jestem taki wierny Bogu, kochani, weźcie ze mnie przykład. No takiej wierności Bogu to jeszcze nie widzieliście w życiu. Obserwujcie mnie, zobaczcie, jaki jestem wierny Bogu. Kochani, gdybyście za tym przykładem poszli, to byście wszyscy znaleźli się na manowcach. Wszyscy. To nie jest dobry przykład. Należy iść tylko i wyłącznie za jednym człowiekiem. Jednym, jedynym człowiekiem. Jezusem Chrystusem. On jedynie w całym domu Bożym był wierny. Starał się naśladować Jezusa Chrystusa. Mojżesz, który w całym domu Bożym był wierny. Raz czy dwa razy uchybił. No a właśnie. Raz czy dwa razy uchybił. Dlatego do ziemi obiecanej nie wszedł. Ale to nic. Ale wszedł do Królestwa Bożego. I chwała Bogu za to. Co my powinniśmy czynić? Jak my powinniśmy żyć? Jakie nasze życie powinno być, żebyśmy naprawdę Bogu się podobali? Żeby Bóg określił nas tak jak Abrahama, tak jak Mojżesza, chociaż jakieś drobne uchybienie jest, ale nazywa ich przyjaciółmi swoimi. Spójrzcie na mojego przyjaciela. Obserwujcie, zobaczcie mojego przyjaciela. Zobaczcie na mojego dobrego człowieka. On się nazywa Job. Spójrzcie na mojego wiernego przyjaciela. On się nazywa Eliasz. Albo Mojżesz. Albo Abraham. Spójrzcie na niego. Spójrzcie na moich wiernych przyjaciół. Patrzcie, obserwujcie ich życie. Patrzcie, jak oni żyją. Zobaczcie. Kochani, to, czego Kościół Jezusa Chrystusa potrzebuje, a żeby nie poszedł w rozsypkę, żebyśmy my nie odeszli całkiem na zginienie, aby nie stało się to, co z narodem izraelskim się stało. Z Egiptu wyszło ich ponad milion. Do ziemi obiecanej już ich troszeczkę mniej weszło, ale kiedy poszli do niewoli, oni kilka razy byli w niewoli. Kiedy poszli do niewoli, to tutaj za czasów Nehemiasza, to co czytaliśmy, ten fragment, wrócili z niewoli babilońskiej. Wrócili. 430 lat byli w niewoli. Wrócili do swojej ziemi z powrotem. Wiecie, ile ich wróciło? 42 360 osób. 42 360 osób z ponad miliona. Niewolników 7337. Śpiewaków 245. Troszkę więcej niż naszej grupy uwielbiającej. Koni mieli 736. Patrzcie, jak dokładnie policzyli. 736. Nie 5, 6. Jeden konik więcej. Mułów 243, wielbłądów 435. No osłów mieli dużo. Mieli dużo osłów. 6720 osłów mieli. No my w Polsce pewnie więcej osłów mamy, ale oni mieli też dużo. 6720 osób. Gdybyśmy nawet ludzi dodali do tych wszystkich zwierząt, razem policzyli, jako sztuki żyjące, to i tak do miliona jeszcze bardzo dużo brakuje. Nawet 10% nie będzie. Widzicie, co się dzieje z ludźmi, kiedy ludzie nie służą Bogu? Kiedy ludzie od Niego odstępują? I my w dzisiejszych czasach możemy powiedzieć, ale nic się takiego nie wydarza, jeśli ludzie nawet bezbożnie żyją. No nic się nie wydarza, no bo co się wydarza, jeśli ludzie w grzechu żyją? Że do nieba nie pójdą, a kto tam wie, jak to z tym niebem jest? No ja wiem. Ty wiesz. Wiesz, jak z niebem jest, prawda? Każdy, kto służy Bogu, wejdzie do Królestwa Niebios, prawda? Przyjmuje Jezusa Chrystusa do swojego serca, przyjmuje Ducha Świętego do swojego życia, jest posłuszny Duchowi Świętemu i wstępuje do nieba. My wiemy, jak jest z niebem. Ale wiecie, z tym niebem to jest tak, że jeśli człowiek nie poddaje się działaniu Ducha Świętego, to z tym niebem może być problem. Naprawdę może być problem. Kochani, w księdze Nehemiasza, w 20 wersecie 9 rozdziału jest taki werset, którego ja akurat nie czytałem, ale który jest taki bardzo znamienny i on jest taki, ja bym powiedział, nie pasuje do Starego Testamentu, taki nowotestamentowy werset w Starym Testamencie. Dałeś im swojego dobrego ducha, aby ich pouczał. Dałeś im swojego dobrego ducha, aby ich pouczał. Duch Święty miał ich pouczać. Nie tylko przez proroków, nie tylko przez kapłanów. Bezpośrednio miał ich pouczać Duch Święty. A czy słuchali Ducha Świętego? No niestety nie słuchali Ducha Świętego. Kochani, w Nowym Testamencie też czytamy wiele takich fragmentów. Bardzo dużo jest takich fragmentów. I w liście do Rzymian znany bardzo werset Słowa Bożego, 8 rozdział, 14, tu kilka wersetów jest do 17. I on w oryginale brzmi tak: ci bowiem, którzy dają się prowadzić Duchowi Bożemu, są synami Bożymi, dokładnie synami Bożymi. Ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to Duch świadczy Duchowi naszemu, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Kochani, dzieło Ducha Świętego w życiu człowieka jest niezwykle ważne. To jest istotna rzecz. W czasach, w których żyjemy, szczególnie jest ważne, aby Duch Święty nas prowadził. A Duch Święty prowadzi, mówiąc nam o tym, co Słowo Boże mówi. Duch Święty nie wychodzi poza tekst biblijny. Możemy powiedzieć, no, litera zabija, duch ożywia, więc można pominąć literę i zająć się tylko tym, co mówi Duch. Tylko, że wiecie, Jezus Chrystus powiedział, że kiedy Duch Święty przyjdzie, to Duch Święty odwoła wszystko, co ja powiedziałem, powie nam wam nowe rzeczy. Czy tak było powiedziane? Przypomni wam to, co ja wam powiedziałem. Wiecie, co jest powiedziane? 26 werset 14 rozdziału Ewangelii Jana jest powiedziane: lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Ja prosić będę Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Świat Ducha Świętego ani nie widzi, ani nie zna. Powiedz światu, że jest Duch. To wiecie, jak się ludzie zachowują? No, niektórzy się śmieją, lekceważą, niektórzy się boją. Zależy, gdzie to powiesz i o której godzinie, i jakie jest akurat na zewnątrz światłość, że tak powiem. Jak jest ciemno, jest to na cmentarzu i powiedz, że Duch, jest tutaj Duch, no to niektórzy nawieją od razu, uciekną, tak? No, a niektórzy, no, jak na to zaczną tego Ducha szukać. Ale kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, Duch Boży to jest ta istota Bożej Trójcy, która przychodzi do dzieci Bożych i dziecko Boże wie, kto to jest Duch, rozumie, co mówi, słyszy go i może konkretnie reagować na to, co Duch Święty mówi. Duch prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie. Lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Cieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was, a gdy on przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca, już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie On, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec moje, jest dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi, z mego weźmie i wam oznajmi, więc nie odwołuję tego, co Jezus Chrystus powiedział, nie odwołuję tego, co całe Słowo mówi, bo to jest metoda działania diabła. Odwoływanie tego, co mówi Bóg. Nieprawdą jest to, co mówi Bóg. Nieprawdą jest to, co mówi Pismo Święte. Pismo Święte jest przestarzałe, nie zgadza się. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale Sodoma i Gomora wcale nie zostały zniszczone przez Boga. Nie wiem, czy wiedzieliście o tym. Po prostu ludzie religijni wykorzystali to, że był kataklizm, że jakiś może wulkan wybuchł i to wszystko pochłonął, żeby nastraszyć ludzi, żeby niby to Bogu służyli, zaczęli używać tego kataklizmu, mówić, o, to sąd Boży, to sąd Boży, to nie Bóg to uczynił, to nieprawda. Typowe diabelskie działanie. Typowe diabelskie działanie, żeby ludziom zamieszać w głowie, żeby ludzie nie zdawali sobie sprawy z tego, że Bóg w ogóle coś robi. Że Bóg w ogóle jest. Jezus Chrystus? Nie wiem, czy wiecie, ale w historii za bardzo się nie da znaleźć i udowodnić, że Jezus Chrystus w ogóle żył. Chrześcijanie. Naśladowcy Chrystusa, który nie żył. Po co w ogóle przyszliście na to miejsce? W ogóle nie wiadomo, czy on żył. No jak wiadomo, jak historia wcale nie stwierdza. No widzicie, jak to jest? Uwierzyliście w kłamstwo. Kochani, Jezus Chrystus żył, na pewno żył i był na tej ziemi, dlatego że powiedział tak Bóg. Dlatego że Duch Święty po dziś dzień potwierdza to. Duch Święty autentycznie cały czas tobie mówi, do ciebie mówi. Możesz być głuchy na Jego głos, możesz nie słyszeć Jego głosu, możesz być ślepy na to, co czyni, możesz nie zwracać uwagi na to, co mówi Bóg, możesz lekceważyć to, co mówi Bóg i do niczego w życiu nie dojdziesz, a więcej powiem, dojdziesz prościutko do piekła, w które możesz nie wierzyć teraz. Możesz nie wierzyć, masz prawo do tego, żeby nie wierzyć. Ale my jesteśmy ludźmi, którzy zdecydowali się wierzyć Bogu, wierzyć Duchowi Świętemu, wierzyć, że Jezus Chrystus jest naszym Panem, że Jezus Chrystus żył, żyje i żyć będzie. Kochani, Duch Święty jest tym dobrym Duchem Bożym, który prowadzi człowieka na tej ziemi, od wieków go prowadzi. Od samego początku Bóg człowieka prowadzi, od stworzenia człowieka, od postawienia go w raju. Cały czas go prowadzi, człowiek cały czas od Boga ucieka, a Bóg cały czas go szuka. Cały czas chce mu pomóc, cały czas chce go ratować. Posyła nawet swojego syna, żeby go ratować. I po dziś dzień ludzie ciągle próbują być nieposłuszni Bogu. Ciągle patrzą, że to słowo, a to może słowo nie pasuje mi, a tamto może słowo mi nie pasuje, a jeszcze tamto mi nie pasuje. Wiecie, co Bóg czyni z tymi, którym się Boże Słowo nie podoba? Odrzuca ich. Odrzuca ich. Nie podoba ci się moje słowo? Moje słowo to jestem ja. Bogiem jest słowo. Czytamy o tym w Piśmie Świętym. Odrzucasz Boże Słowo, odrzucasz Boga. Dlatego zdaj sobie sprawę z tego, bo ten, który odrzucił Boże Słowo wcześniej, zanim jeszcze człowiek na tej ziemi powstał, to jest powiedziane w Jana 12, rozdział 31 werset, teraz odbywa się, dokładnie w oryginale jest powiedziane, teraz jest sąd. Teraz, w tej chwili właśnie jest sąd. Sąd nad tym kosmosem. Nad tym kosmosem jest sąd teraz. Jezus Chrystus mówił to, kiedy był na ziemi. Mówił, wiecie o tym, że w tej chwili, właśnie w tej chwili odbywa się sąd nad kosmosem? Wiecie o tym? A wiecie, jaki będzie rezultat tego? Teraz władca, greckie słowo archon, zwierzchnik. Arche to jest coś, co jest ponad. Ponad czymś. To jest zwierzchność. Dzisiaj jest sądzony zwierzchnik. Właśnie dzisiaj, właśnie wam daję świadectwo o tym. Wy nie widzicie tego, ja wiem o tym. O, właśnie w tej chwili jest sąd. Teraz się odbywa sąd. Wiecie, kto jest sądzony? Zwierzchnik. Zwierzchnik, ten, którego sam Bóg ustanowił zwierzchnikiem. On go ustanowił zwierzchnikiem i on znienawidził Boże Słowo. On znienawidził Boży rozkaz. I wiecie, jaki jest efekt tego, że zwierzchnik tego kosmosu będzie wyrzucony na zewnątrz. On będzie wyrzucony na zewnątrz. Na zewnątrz wyrzucony. I diabeł został wyrzucony. Jezus Chrystus mówi, widziałem szatana, widziałem diabła. Podobne to było jak błyskawica. Spadał z nieba. Widziałem to. Mogę o tym zaświadczyć. Wy tego nie widzieliście, ja to widziałem, wam zaświadczam. Widziałem, jak diabeł spadł z nieba, niby błyskawica. Spadł. Nie ma już go tam. Został wyrzucony. Osądzony, wyrzucony. Znienawidził Boże Słowo. Każdy, kto nienawidzi Bożego Słowa, kocha słowo diabła. Kocha słowo diabła. To jest normalne. Nie ma innego słowa. Jest tylko słowo Boże, jest słowo diabła. I wybierasz, które chcesz. Ci, którzy dadzą się prowadzić. Niektórzy sami biegną, bo nie dasz rady sam iść. Ludzką rzeczą jest samemu iść, błądzić. Ludzką rzeczą jest błądzić. To jest zwykłe u człowieka, takie normalne u człowieka, że człowiek błądzi. Ale Bożą rzeczą jest człowieka poprowadzić. Bożą rzeczą jest człowieka poprowadzić. I albo się poddasz Bożemu prowadzeniu, poddasz się Duchowi Świętemu, który mówi zgodnie z tym, co powiedział już wcześniej Jezus. Stary Testament też nigdzie nie został odwołany. Nie, nie. Nie myślcie, że został odwołany. Niektóre formy przestrzegania religijności się zmieniły. Dzisiaj nie musisz zabijać owieczki i kłaść ją na ołtarzu i ją spalać. Możesz ją sobie zjeść bez składania na ołtarzu. Normalnie możesz ją sobie zjeść. Możesz oczywiście zamiast mięska warzywka zjeść. Też nie jest grzech. Też nie jest grzech. Możesz różne rzeczy jeść. Co chcesz? Bóg ci daje. Jedz do syta. Jest powiedziane w Słowie Bożym. Jedz. Jedz. Rób co chcesz. Ale pamiętaj, że Bóg cię na sąd powiedzie. Człowiek musi to wszystko korygować w swoim życiu. Musi dać się poprowadzić Duchowi Świętemu. Możesz wszystko robić. Możesz ze wszystkiego korzystać. A co powinieneś robić i z czego powinieneś korzystać? To daj się poprowadzić Duchowi Świętemu i On zgodnie ze Słowem Bożym przypomni ci, co Jezus Chrystus powiedział. Chcesz coś uczynić, a Duch Święty mówi, ej, chłopcze, czekaj chwilkę. Wiesz, co Jezus Chrystus powiedział w tej sprawie? Powiedział to i tam. A, no, prawda powiedział. I ty możesz powiedzieć, a co mi tam, co Jezus powiedział? Albo możesz powiedzieć, nie słyszę. I możesz nie słyszeć i zrobić swoje. Kochani, rzeczywiście często tak jest, że próbujemy naprawdę wszystko zrobić, żeby nie słyszeć, co mówi do nas Bóg.
wszystko robimy, żeby tylko nie posłyszeć. A później jak Bóg ci powie, a czemuś to uczynił, ale ja nic nie słyszałem. No nic nie słyszałem, nie mówiłeś, absolutnie nie mówiłeś. Nieraz z ludźmi mamy takie przeprawy, prawda? Mówisz mu, że ma coś zrobić, on później zrobi zupełnie odwrotnie, ty później mówisz, a czemu tak zrobiłeś? No bo nie wiedziałem, jak pan zrobił. No przecież ci mówiłem. Nie mówiłeś, skąd? Zarzeka się, przysięga się. A na Boga możesz przysiąść, że nie mówiłem? Tak, na Boga przysięgam, że nie mówiłeś. Ale później jak udowodnisz, nagranie puścisz czy coś, to człowiek tak słucha, no może i mówiłem, może i mówiłeś, no a później... A nie, to fotomontaż. Nie, to oszustwo, to jakieś tam zmontowane, tylko to nieprawda. Tak. Dzisiaj wszystko można zrobić. W komputerze to wszystko tam przy tego i będzie, że mówiłeś. No. Kochani, jeśli chodzi o Boga i kiedy staniemy przed Jego obliczem i kiedy Bóg do nas powie, tak robiłeś, czy tak robiłeś, tam nawet nie powiesz, Boże, absolutnie, kiedy? Nigdy tego nie robiłem. Nie będziesz musiał, Bóg nie będzie musiał ci nic udowadniać, kompletnie nic. Bóg ci tak odświeży pamięć, Bóg ci tak odświeży rzeczywistość, tak ci przywróci wszystkie fakty, że nie będziesz mieć żadnych wątpliwości, że to ty, a nie kto inny to zrobił. Żadnych wątpliwości, wszystko ci wróci. Raptownie ci wróci świetna pamięć, wszystko będziesz pamiętać, nawet jak masz zaniki pamięci. Wszystko sobie przypomnieć, będziesz wiedzieć, że to nie on zrobił, to ty zrobiłeś. Taka jest rzeczywistość. Wiedzmy o tym. Dlatego póki czas załatwmy te sprawy z Bogiem. Póki czas, póki jest teraz, póki jest dzień, póki żyjesz, póki masz możliwość w swoim życiu korygować pewne rzeczy. Bóg mówi, daj się prowadzić Duchowi Świętemu. Mój dobry duch przychodzi do ciebie. Mój dobry duch mówi do ciebie. Mój dobry duch przypomina ci, co mój Syn Jezus Chrystus powiedział. Przypomni ci wszystko. Wszystko ci przypomni. Bóg chce z tobą zawrzeć przymierze. Albo Bóg chce z tobą odnowić przymierze. Jeśli już zawarłeś z Nim przymierze, to chce je odnowić. Bóg jest tym zainteresowany. Nie wiem, czy ty jesteś zainteresowany odnowieniem przymierza z Bogiem. Bóg proponuje tylko do czasu. Izraelici w pewnym momencie zrozumieli, trzeba odnowić przymierze. W związku z tym wszystkim zawieramy i spisujemy umowę, którą po opieczętowaniu podpisują nasi książęta, lewici i kapłani. I na opieczętowanym piśmie było 84 podpisy. Ile osób dzisiaj chce podpisać się pod tym odnowieniem przymierza z Bogiem? Możesz jeszcze poczekać trochę. Możesz powiedzieć, może jutro, może za tydzień. Za tydzień, jak przyjdę w niedzielę do zboru, ja wtedy odnowię przymierze i podpiszę. Tylko nie wiesz, czy te 7 dni przeżyjesz i co się w międzyczasie wydarzy. Tego nigdy nie możesz wiedzieć. To, że dojechałeś tutaj, to, że jesteś na tym miejscu, to jest łaska Boża. To jest Boże miłosierdzie. To, że Bóg przedłużył twoje życie, to jest Boża łaska, która ciągle trwa, która ciągle jest, bo Bóg jest naprawdę miłosierny. Ile razy w życiu naszym już mogliśmy nie żyć? Ja pamiętam taką sytuację, jechałem samochodem, gdzieś z Gdyni czy z Gdańska jechałem, gdzieś w połowie drogi, tak się źle poczułem, ciśnienie miałem tak ogromne, położyłem się, wyszedłem z samochodu, położyłem się i straciłem przytomność. Lekarze mi później powiedzieli, panie, wie pan, jakie miał pan ciśnienie? Mógł nastąpić wylew i nagły zgon. No mógł nastąpić. Ale nie nastąpił. Bóg okazał miłosierdzie. Wiecie, ile razy jeszcze mogłem umrzeć? Każdy z was takie przykłady mógłby dać. Dużo przykładów. Dużo. Ale kochani, Bóg przedłużył nasze życie. I po co? No i po co przedłużył nasze życie? czego mi to życie? Po co mi ono potrzebne? Do nieba chcę. Tylko żeby do nieba wejść, to trzeba być przygotowanym. Odpowiednio przygotowanym. Bo może być zaskoczenie. Przechodzisz na drugą stronę i nie do góry, tylko do dołu lecę. O, nieciekawie jest. Coraz ciemniej. Coraz bardziej gorąco. A ja nie lubię, jak jest gorąco. No, pocę się bardzo. No, jak do piekła trafię, to tam gorąco, będę się bardzo pocić. Nie chcę do piekła. To jak nie chcesz, to się broń rękami i nogami. Rób wszystko, żeby tam nie trafić. Bo to jest rzeczywistość. Chrześcijanie to są ludzie wierzący, którzy wierzą nie tylko w niebo. Oni wierzą też w piekło. To są ludzie, którzy wierzą też w piekło. Wiedzą, że piekło istnieje i że jest naprawdę realnym zagrożeniem. Realnym zagrożeniem. I my tam absolutnie nie planujemy być. A jeśli nie planujemy być, to jest dla nas tylko jedno wyjście. Dać się prowadzić Duchowi Świętemu. Dać się prowadzić Duchowi Świętemu. Odnowić przymierze z Bogiem. Bóg chce z tobą rozmawiać. Bóg chce do ciebie mówić, nie przez pośredników, chce z tobą rozmawiać bezpośrednio. Pośrednicy czasami zmieniają trochę fakty. Ile razy prorocy wypowiadali słowo, a później Bóg do nich mówił, a ja cię nie prosiłem, żebyś dodawał coś do tego słowa. No zdarza się prorokom. Może nie wszystkim się to zdarzyło, ale zdarza się prorokom coś dodać. Dlatego najlepiej jest rozmawiać u źródeł. Najlepiej jest rozmawiać bez pośredników, bezpośrednio z samym Bogiem. A żeby rozmawiać bezpośrednio z samym Bogiem, to potrzebujemy, aby Duch Święty nas poprowadził. Naprawdę, żeby nas poprowadził. Inni nam pomogą do tego, żebyśmy bezpośrednio rozmawiali z Bogiem. Kochani, nie rozmawiajcie z Bogiem przeze mnie. Nie rozmawiajcie przez kogoś innego. Rozmawiajcie bezpośrednio z Bogiem. Ja będę się starał wam pomóc rozmawiać bezpośrednio z samym Bogiem. Po to też i to słowo głoszę. Po to też przekazuję wam Bożą prawdę, żebyście rozmawiali bezpośrednio z Bogiem. I niech was Bóg błogosławi.